Mój drodzy, tekst wybrany na dzisiejszą 18. niedzielę po Trójcy Świętej został wybrany przez Kościół z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowem Jego, lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam to słowo dzisiaj. Prosimy Cię, byś błogosławił zwiastowanie i jego słuchanie. Amen. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia Marka pokazuje nam niecodzienne spotkanie Jezusa z jakimś człowiekiem. Czytamy, że gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł do niego ktoś i padł, dosłownie padł przed nim na kolana. W Ewangelii Mateusza postać ta określona jest mianem młodzieńca. U Łukasza z kolei przedstawiany jest jako dostojnik, a użyte słowo archon oznacza osobę wpływową w społeczeństwie, piastującą wysokie stanowiska, na przykład przełożonego synagogi, lokalnego sędziego czy przywódcę faryzeuszów. W dalszej części tekstu możemy domyślać się, że był to bogaty człowiek, do czego Jezus nawiązuje, kiedy wreszcie ten człowiek od niego odchodzi. I czytamy w tym tekście, że człowiek, który podbiegł do Jezusa, padł, dosłownie padł przed nim na kolana. I myślę, że takie okazanie szacunku musiało wynikać z tego, że prawdopodobnie już wcześniej słyszał o Jezusie jako dobrym nauczycielu, uzdrowicielu, o tym, za którym szły tłumy, którego tłumy słuchały. A więc było normalną i powszechną rzeczą, że każdy z dostojników, każdy z takich ważnych osób, bogatych osób chciał mieć swój autorytet, swojego nauczyciela. I być może ten człowiek właśnie liczył, że ten Jezus, o którym słyszał, którego właśnie napotkał, stanie się jego mentorem, nauczycielem, nauczycielem na życie. I ten młody, bogaty, sytuowany człowiek właściwie nie idzie na skróty i zadaje konkretne pytanie. Przybiega do tego Jezusa jakby już przygotowany. Co mam czynić, żeby być zbawionym? Na tych kolanach pyta, co mam czynić, żeby być zbawionym? I muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jedno z ulubionych pytań, jakie może dostać duchowny, ale chyba też jedno z ulubionych pytań nas, chrześcijan, ludzi wierzących, którzy przecież świadcząc całym swoim życiem mogą poczytywać coś takiego jako pewien bonus, jako pewną radość, że ktoś przychodzi do nas i pyta, co mam czynić, żeby być zbawiony, co mam zrobić właściwie. Kochani, miałem możliwość słyszeć już nieraz takie pytanie i za każdym razem towarzyszy mi uczucie, że kiedy ktoś zadaje takie pytanie, to dzieje się coś wielkiego. Że czyjeś serce zostaje poruszone i ktoś szuka konkretnej odpowiedzi, bo chce coś z tym zrobić, chce coś z tym pragnieniem zrobić. I moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że to pragnienie jest wpisane w każdym z nas. To pytanie jest wpisane w każdym z nas od początku. W każdym człowieku. Bo jesteśmy przecież częścią Bożego planu, Bożego zbawienia. To pytanie w nas tkwi i czeka na odpowiedź. Ale moi drodzy, ta dzisiejsza historia wskazuje nam na jedno z wielu zagrożeń, które może spowodować, że zagłuszymy to pytanie w sobie. Zagłuszymy to pytanie naszymi pragnieniami, naszym egoizmem, czy naszymi mylnymi wyobrażeniami dotyczącymi szczęścia. I wreszcie to, o czym dzisiaj mówimy, zagłuszymy to pytanie chęcią posiadania, chęcią bogactwa, po prostu pieniędzmi. Młodzieniec zadaje pytanie Jezusowi, a ten jak zwykle odpowiada pytaniem na pytanie. Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. I kiedy padają te słowa, młodzieniec zapewne cieszy się i mówi, no przecież tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości. Nie tylko znałem te przykazania, ale tego wszystkiego od małego przestrzegałem. Cóż więc stoi na przeszkodzie? I tutaj trzeba dodać jeszcze, że w przestrzeni hebrajskiej tamtych czasów to właśnie bogactwo stanowiło w pewien sposób o Bożym błogosławieństwie, określało człowieka, potwierdzało, że jest rzeczywiście bogobojnym człowiekiem, któremu się powodzi, którego Bóg błogosławi. I dzisiaj, kiedy patrzymy na kogoś, kto może jest ładnie ubrany, trzeźwy do tego, jak mówimy, jest porządny, jest ochrzczony, konfirmowany, ma kościelny ślub, to myślimy sobie, no z tym jest wszystko w porządku. I ten młodzieniec też tak o sobie myślał. Przestrzegałem wszystkiego, co mi przekazano. Od samej młodości, od dziecka. Wszystko wypełniłem tak, jak trzeba. Znam zakon, znam przykazania. I tak przynajmniej na zewnątrz to wszystko wyglądało. Ale Bóg jednak ciągle uporczywie pyta o nasze serce. Pyta o wnętrze, którego nie można dostrzec od tak od razu ludzkim okiem, a Pan Bóg je widzi. I ten bogaty człowiek zostaje wystawiony na próbę. Czytamy, wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu. W innym tłumaczeniu greckim można to odczytywać, że wtedy Jezus go pokochał. To będzie zaraz ważne w kontekście tego, co powiem dalej. Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i mnie naśladuj. Kochani, to brzmi co najmniej jak wyrok. I myślę, że to zabrzmiało tak temu młodemu człowiekowi. I muszę wam powiedzieć, że kiedy przygotowywałem się do tego kazania, a nie było to łatwe, nie umiałem się do tego kazania zabrać. Czytałem jakieś komentarze, które były mniej lub bardziej trafione. I wreszcie zacząłem szukać coś w internecie i znalazłem krótki film. Nie wiem, czy z filmu Jezus, czy z jakiegoś innego filmu o Panu Jezusie, gdzie obejrzałem sobie dokładnie tę konkretną scenę, wyobrażenie tego kogoś, kto nakręcił ten film. Otóż widzimy Jezusa rozmawiającego, idącego ze swoimi uczniami, zastanawiającego się nad jakimś kolejnym problemem i nagle obok idzie jakaś karawana i ktoś biegnie, pada na kolana i zadaje to pytanie. Jezus wtedy mówi te słowa. Moi drodzy, i to spotkanie, to było takie spotkanie jakby dwóch światów. Ja to widziałem na tym filmie, zresztą teraz możemy sobie przecież to wyobrazić. Jezusa i jego uczniów, ludzi w drodze, bez bagażu, z pozostawionymi gdzieś daleko rodzinami, majątkami, porzuconą pracą, trzymający w ręku nadzieję i Chrystusa i orszak bogatego człowieka, który przecież dorobił się wszystkiego, co najlepsze. I teraz to ma wszystko oddać ubogim? O co chodzi w tym tekście? I do tego Jezus mówi mu to z ogromną miłością. I ten człowiek przed nim na kolanach zadaje to pytanie. I on mu mówi, idź i sprzedaj to wszystko, bo to nie ma znaczenia. I mnie naśladuj, wtedy będziesz zbawiony. I ten człowiek na tych kolanach, słysząc tę odpowiedź z ust samego Jezusa, którego jeszcze przed chwilą chciał prawdopodobnie mieć za swojego mistrza, wstaje z tych kolan i zasmucony odchodzi. Bo nie jest w stanie zmienić swojego stylu życia na styl Chrystusowy. Bo nie kocha tak jak on drugiego człowieka, ale kocha to, co ma. I nie potrafi dopuścić do siebie myśli o utracie swojego komfortu i poczucia bezpieczeństwa. I moi drodzy, wielu kaznodziei, wielu księży tym tekstem krzywdzi ludzi bogatych. Bo nie chodzi wcale o to, że ci ludzie są źli, ale bardziej o to, by zważyć na szali swojego życia, co jest dla mnie ważniejsze i zadać sobie najważniejsze pytanie w moim życiu. Czy należę, czy jestem zbawiony przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, niezależnie od tego, ile mam pieniędzy. Bo posiadanie pieniędzy nie jest czymś złym, posiadanie majątku i bogactwa nie jest czymś złym. Ale już stosunek, jaki mamy do tego bogactwa, stawia często wiele do życzenia, kiedy konfrontujemy się ze Słowem Bożym, kiedy zadajemy sobie pytanie, co bardziej kocham? Czy moje pieniądze, czy moje zabezpieczenie na przyszłość? Co jest dla mnie ważniejsze? Czy raczej moja ufność i miłość to wysoki wynik na koncie bankowym? Czy da się tak wycenić poczucie bezpieczeństwa i duchowość? Czy da się poczucie bezpieczeństwa i duchowość oprzeć na moich finansach? Dlaczego tak wiele okropnie bogatych ludzi jest w takim razie nieszczęśliwych? Moi drodzy, jeśli wybieram Chrystusa, jeśli staję się Jego naśladowcą, to przecież On podpowie mi, jak mam szafować moimi dobrami, żeby nie być przyrównany do wielbłąda przechodzącego przez ucho igielne. I wtedy też moja świadomość błogosławieństwa będzie budowana i opierana na Chrystusie, a nie moich zasługach i dobrach. Wreszcie wtedy może jeszcze bardziej dotrze do mnie to, że wszystko, co mam, tak naprawdę nie jest moje, ale jest wynikiem i darem dobroci Boga. Moi drodzy, ta historia jest w sumie smutna. Kiedy ją czytałem, zdałem sobie sprawę, że ta historia jest smutna. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który był na kolanach przed Jezusem Chrystusem, odchodzi smutny, przygaszony. I wcale Jezus nie woła za nim, poczekaj, chodź, powiem ci, jakoś ci to wytłumaczę, może się jakoś z nami podzielisz i będzie okej. On pozwala mu odejść. I odkryłem w tym tekście, że to była miłość. On go skonfrontował, nie zagadał. Tak jak często my robimy, kiedy boimy się coś komuś powiedzieć, że coś jest w jego życiu nie tak. Albo kiedy sami boimy się ocenić w zwierciadle Słowa Bożego i zastanawiamy się, jak to ominąć, jak wybrnąć, jaki znaleźć kompromis, żeby nie daj Boże siebie czy kogoś nie urazić. I ten Jezus, który zawsze podnosił, zawsze uzdrawiał, zawsze leczył, zawsze był takim kochanym Jezusem, pozwala temu człowiekowi odejść. Ten człowiek wstaje z kolan i odchodzi smutny. Ale taki jest jego wybór. Taką drogę wybiera na swoje życie. I moi drodzy, Jezus w tej historii bardzo konkretnie obnaża to, że jeżeli ktoś kocha bardziej swój życiowy komfort i stawia go wyżej od Chrystusa, niestety nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest w tym tekście, to nie jest mój wymysł. I moi drodzy, po tych słowach, może trudnych, ale biblijnych słowach, to jest Słowo Boże, ostre jak miecz obosieczny. Przeczytam dwa fragmenty jako podsumowanie. Z Ewangelii Łukasza historię, przypowieść, którą doskonale znamy, ale posłuchajmy jej, jak ona inaczej może dzisiaj wybrzmi. I z Ewangelii Marka o tym, co jest najważniejsze. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam czynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić moich plonów. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I z Ewangelii Marka, albowiem cóż pomoże człowiekowi? Choćby nawet cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Kochani, życzę wszystkim nam, żebyśmy padli przed Jezusem na kolana. Może nawet codziennie i zadawali sobie i Jemu to najważniejsze pytanie. I żebyśmy z tych kolan wstawali i naśladowali Chrystusa. Żebyśmy nie byli tak jak ten bogaty młodzieniec, który wstał i wybrał mimo wszystko smutek, mimo wszystko nieszczęśliwe życie. Niech Pan Bóg nam błogosławi w naszych wyborach. Amen.